Jeżdżę razem z tym moim przyjacielem, który mnie informuje o tym. Nie wiem, gdzie to jest napisane w Biblii. Błogosławieni krótko usługujący, albowiem jeszcze raz zaproszeni będą. Rok temu tutaj byłem i to narzędzie się przysłużyło tak, że dzisiaj zaproszony jestem znów. Także jeżeli się dobrze postaram, jeżeli mnie nadal będziecie miłować tak jak dotąd i modlić się o mnie także, no to obiecuję, że przyjadę znowu. Kwintesencja Biblii, co jest najważniejsze, to jest teologia w pigułce. Wiem, że niektórzy ludzie mają awersję do teologii, bo wydaje się im, że to jest tak skomplikowane, że to nie dla mnie. Ja z kolei uważam, że ta teologia oparta na tej oto księdze, to jest tak, gdy głupi nawet pójdzie tą drogą, to nie potrafi zbłądzić. I kwintesencją, pigułką biblijnej teologii są cztery stwierdzenia. Bóg jest święty, a ja nie. Jezus zbawił mnie. Jeżeli z tego kazania cokolwiek zapamiętasz, to chciałbym, abyś zapamiętał te cztery rzeczy. Jaki jest Bóg? Bóg jest święty. A ty? A ja? Nie. Bóg jest święty, a ja nie. Mamy spotkanie ewangelizacyjne. Ewangelią jest Jezus. Ewangelią nie jest zbór. Ewangelią nie jest zbiorowisko czy grupa zborów, czyli Kościół. Ewangelią nie jest pastor. Ewangelią nawet nie jest książka o Ewangelii, czy zawierająca Ewangelię. Ale Ewangelią, dobrą nowiną jest sam Pan Jezus. I dlatego mówimy, Jezus zbawia. Dlatego dzisiaj mamy to nabożeństwo, aby ogłosić, Jezus zbawia. I po czwarte, zbawił mnie. Czy myślicie, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, że miałbym odwagę dzisiaj stanąć przed wami i mówić o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, gdyby mnie nie zbawił? To jest bezczelne. Mówić o zbawieniu, kiedy się nie jest zbawionym. To jest rzeczywiście coś niepojętego, jak można mówić o pewności w Jezusie Chrystusie, nie wiedząc o tym, że się jest zbawionym. Stało się to 52 lata temu. Wyobraźcie sobie, nie potrafiłem odrzucić łaski Bożej. Próbowałem to robić, nie udało mi się. I dzisiaj jestem za to bardzo Bogu wdzięczny. I dzisiaj, gdziekolwiek tylko jestem, to powtarzam. To, czego nauczyła mnie Biblia. Bóg jest święty, a ja? Nie. Jezus zbawia. Zbawił mnie. Zbawił cię? No to powiedz amen. A jeżeli cię nie zbawił, to nie możesz powiedzieć amen. I właśnie dlatego dzisiaj jest to nabożeństwo ewangelizacyjne, abyś pod koniec mógł powiedzieć wyraźnie amen! Kto jest przeciwko temu? Jeden. Diabeł. On zrobi wszystko, abyś na to nie powiedział amen. Abyś nie zgodził się z Bożą łaską. Abyś odrzucił Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. Abyś czasem nie wszedł na drogę za Jezusem. On zrobi wszystko. I on nawet teraz to próbuje robić. Nie słuchaj. Zajmij się innymi sprawami. Co prawda przyprowadziłeś tu swoje ciało, wsadziłeś je na tę ławkę, ale nie słuchaj. Zamknij swoje uszy. Zostaw to. To nie jest dla ciebie. Diabeł się w tym specjalizuje. Wiem, o czym mówił, bo tak mnie atakował. Wiem, o czym mówię, bo zdaję sobie sprawę, że jemu bardzo zależy, abyś do piekła poszedł. On lubi towarzystwo. On bardzo lubi towarzystwo z tobą. Jest to towarzystwo do grzechu, do kieliszka, do wszelkiego rodzaju grzechu. Nie muszę je wymieniać. Bóg jest święty, a ja nie. Zdajemy sobie sprawę, na czym to polega. Bracia i siostry, dzisiaj Umówmy się, że będziemy czerpać ze Słowa Bożego, bo nie ma Ewangelii bez Słowa Bożego. Dzieło reformacji, do którego ciągle nawiązujemy, w tym roku obchodzimy 500-lecie reformacji i wypada z tej okazji parę słów powiedzieć. Pierwsze i zasadnicze motto reformacji polegało na tym: tylko Pismo Święte. I z tej podstawy, z tego fundamentu reformacyjnego opartego na tym, czego uczyli nas apostołowie, czyli był to powrót ad fontes, tak jak próbował renesans mówić, a Luther, Calvin i inni to wykorzystali, bo zadali pytanie, gdzie jest nasze źródło? Ad fontes, do źródeł. Gdzie jest Twoje źródło? Gdzie czerpiesz wodę Twojego życia? Czy to źródło to jest rzeczywiście Boże Słowo? Czy to źródło to jest Słowo pochodzące z nieba? Albo kiedy potrzebujesz wiedzieć, co zrobić, kiedy potrzebujesz wiedzieć, jaką decyzję podjąć, to raczej zasięgasz wiedzy w internecie, w telewizji, w prasie, najlepiej tej kolorowej, albo od kolegów, koleżanek, od plotek, od polityków, bo wydaje ci się, że oni się znają na życiu. Nie, na życiu zna się ten, kto ci dał życie, a życie pochodzi od Boga. I musimy na samym początku stwierdzić, że Słowo Boże ma zasadnicze znaczenie i podczas nabożeństw ewangelizacyjnych nie korzystamy z żadnych innych książek. Bóg ma tylko jedną księgę i to ta księga nazywa się Pismo Święte. Tak się nazywa. Kiedyś, kiedy rozpoczynaliśmy dzieło Boże w Tychach, gdzie przez kilkanaście lat służyłem Panu, otrzymaliśmy list. W tym liście było napisane: bardzo proszę o dostarczenie mi trzech książek. I po dwukropku były wymienione te trzy książki. Pierwsza to było Pismo Święte, druga książka, którą chciał nasz przyjaciel, to była Biblia, a trzecia książka, którą oczekiwał, że mu przyniesiemy, to będzie Stary i Nowy Testament. Kiedy otrzymałem to i czytałem, najpierw się uśmiechnąłem, ale później płakać mi się chciało. Po tysiącu latach, tyle czasu minęło i mam tutaj człowieka mieszkającego obok mnie, który nie wie, że Pismo Święte to Biblia i że to Stary i Nowy Testament. To w jaki sposób on może nabyć mądrości? W jaki sposób taki człowiek może dowiedzieć się o zbawieniu w Jezusie Chrystusie? W oddzieleniu od Bożego Słowa nie wiemy, że Bóg jest święty, a ja nie. Jezus zbawia, zbawił mnie. I miałem przyjemność odwiedzić tego człowieka i kiedy mu przyniosłem jedną książkę i tam było napisane tak jak tutaj. Co tu jest napisane? Pismo Święte. Wiecie, jakie pytanie mi zadał? A gdzie jest Biblia? A czy Pan mi jeszcze przyniesie Stary i Nowy Testament? Wy się tak uśmiechacie jak ja. I to jest, bo macie tą Biblię i czytacie i dobrze. Ale nie wszyscy są takimi szczęśliwcami jak wy, że mają dostęp do Słowa Bożego. Skoro mamy Słowo Boże, no to korzystajmy z Niego. Po to Pan Bóg przemawia, abyśmy słuchali. Kto ma uszy, niechaj słucha. I Pan Bóg tak cudownie nas stworzył, że dał nam jedno ucho i drugie ucho, dwa razy więcej uszu niż buzi. Buzię mamy tylko jedną, uszy mamy dwoje. Poprawnie mówię? I to znaczy, prosto trzeba rozumieć, że mamy dwa razy więcej słuchać niż mówić. I proszę sprawdzić, jeżeli masz uszy, to właśnie po to Pan Bóg darował uszy, aby słuchać Bożego Słowa. Oto Boże Słowo. Ewangelia według Jana, rozdział 13 od wersetu 34 do 14 rozdziału wersetu 7. Czytamy Słowo Boże. Daję wam nowe przekazanie, kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Wtedy Szymon Piotr zwrócił się do niego: Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział: Tam, dokąd idę, teraz iść za mną nie możesz. Jednak potem pójdziesz. Piotr ciągnął dalej. Panie, dlaczego teraz nie mogę iść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Jezus odpowiedział, oddasz za mnie swoje życie? Ręczej zapewniam, zanim zapieje kogut, trzy razy się mnie wyprzesz. Nie ulegajcie trwodze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Skąd możemy znać drogę? Jezus odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca. Od teraz też Go znacie i zobaczyliście Go. Rozdział 13 Ewangelii według Jana charakteryzuje się tym, że następuje koncentracja wydarzeń. Pan Jezus zapowiadał i jeden raz, i drugi, i trzeci o celu swojego przyjścia na ziemię. Mówił o tym, że przyszedł po to, aby umrzeć za nasze grzechy. Jezus zbawia i przyszedł zrealizować Boży plan. Ten plan był opracowany przed założeniem świata. I Pan Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię, aby uratować grzesznika, to znaczy uratować ciebie i mnie. Mogę sobie wyobrazić tak ten dzień, kiedy Pan Jezus z nieba schodził. Pan Jezus jako Bóg przyszedł na ziemię i mogę sobie wyobrazić rozmowę z Ojcem. Ojciec mógł zapytać, synu, idziesz? Tak, Ojcze, idę. Synu, a zdaję sobie sprawę, że o tam rośnie drzewo, z którego wyciosają krzyż. Złożą dwie belki, położą cię i przybiją. I będą wołać, ukrzyżuj go! Synu, idziesz? Ojcze, idę. Synu, czy widzisz ten krzew? On ma takie kolce. I zerwą gałęzie z tego krzewu i uplotą koronę. Oni właśnie, do których idziesz. I włożą tą koronę siłą na twoją głowę i krew będzie ściekać po twojej głowie i kiedy zawołasz pragnę, to podadzą ci żółć i ocet. Synu, idziesz? Ojcze, a jeżeli ja nie pójdę, jeżeli ja nie zejdę, jeżeli nie urodzę się w Betlejem, w domu chleba, to oni wszyscy pozostaną nie tylko głodni, ale umrą w swoich grzechach. I tak, drodzy, przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Bóg jest święty, a ja nie. Jezus zbawia, zbawił mnie. Piotr i Tomasz, o których przed chwileczką czytaliśmy, należeli do tej grupy, którą Pan Jezus wybrał, która miała go reprezentować. Ta grupa miała zanieść Ewangelię do Żydów i do nieżydów, czyli do pogan, także włączając w to ciebie i mnie. Piotr, Szymon Piotr, zwrócił się do Pana Jezusa i powiedział: dokąd Ty idziesz? Jezus odpowiedział: tam, dokąd idę, teraz iść za mną nie możesz. To był czas, w którym Piotr miał jeszcze do wykonania pewne dzieło. Dzieło ewangelizacji. To Piotr musiał innym opowiedzieć o Panu Jezusie Chrystusie. To Piotr musiał powiedzieć: i nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które możecie być zbawieni. Słyszycie? Wiem, że niektórzy kaznodzieje specjalizują się w tym, żeby opowiadać nam o tym, jak Piotr się zaparł. Ja do tych kaznodziejów nie należę. Wiem, że zaparł się. Ale ja lubię mówić o tym, że Piotr stanął napełniony mocą Ducha Świętego i powiedział: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Takiego Piotra kocham. Dzięki takiemu Piotrowi dowiedziałem się, że Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Ojca. Dlatego nie wyrzucam Piotrowi, że zdradził i raz, i drugi, i trzeci, bo ileż razy ty i ja zdradziliśmy. I dlatego nie mam prawa wyciągać palec i mówić: ty, Piotrze, zdradziłeś. Bo wtedy wskazuje o wiele więcej na siebie samego. Ileż razy ty zdradziłeś. Ileż razy mogłeś mówić o Jezusie. Ileż razy mogłeś zaświadczyć o nim, kim on jest. Bóg jest święty, a ja nie. Jezus zbawił mnie. Nie zrobiłeś tego. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Dlatego proszę, nie oskarżajmy świętego Piotra, ale raczej skorzystajmy z tego przykładu. Piotr, co czuł na sercu, to wyrażał. To było bardzo widoczne. Jezus odpowiedział: oddasz za mnie swoje życie? Pan Jezus wejrzał do serca Piotra. Ponieważ Pan Jezus Chrystus jest nie tylko człowiekiem, ale jest Bogiem, to On ma możliwość wejrzenia w nasze serca. On nie potrzebował świadectwa, aby mu wydawano o człowieku, ponieważ On stworzył człowieka. Ponieważ On wszystko wie o człowieku. On stworzył ciebie i z tego powodu przed Bogiem jesteś odpowiedzialny. Dzisiaj uczą w szkołach braku odpowiedzialności. Wiecie, w jaki sposób? Przez uczenie na temat ewolucji. Kiedy uczymy, że człowiek pochodzi z małpy, to jednocześnie uczymy braku odpowiedzialności. Nie tak dawno, to było w Mikołowie, niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, pewien 15-letni chłopak zamordował swoją matkę. I w czasie rozprawy sądowej sędzia z poważną miną, ze łzami w oczach zapytał młodego człowieka: dlaczego to zrobiłeś? Przecież to była twoja matka. Ona ciebie urodziła. Dlaczego posunąłeś się do takiego straszliwego czynu? On się uśmiechnął i powiedział: czy wy chcecie sądzić małpę? Ja na lekcjach biologii dowiedziałem się, że jestem małpą. Co prawda rozwiniętą, ale małpą. Ja nie mam żadnej odpowiedzialności. Ja nie mogę odpowiadać za to, co zrobiłem. Tak nauka o ewolucji działa. Zmienił się system w naszym kraju, ale ewolucja nadal jest uczona. Dzisiaj nadal młodzi ludzie są bombardowani tym, że nie jesteś odpowiedzialny. Ty nie masz odpowiedzialności za to, co robisz. To inni, to twoje społeczeństwo. To ty jesteś rodzajem, bardziej wysublimowanym rodzajem małpy. Małpa, jaką może mieć odpowiedzialność? Skakasz z drzewa na drzewo, karmi się czym tam, cokolwiek znajdzie i tak sobie żyje. Jesteś człowiekiem. Bóg jest święty. Jesteś grzesznikiem. Odpowiedzialnym przed Bogiem. I mamy w całym Piśmie Świętym ciągle na nowo do czynienia ze świadomością, że Bóg stworzył ciebie. Tak się Biblia rozpoczyna. I każdy z nas, kto chwyta tylko Biblię do ręki, to wie, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I dlatego jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni. Piotr, święty Piotr, musiał dowiedzieć się o tym. I wyobraźcie sobie, za każdym razem, czy Piotr, czy apostoł Paweł, czy apostoł Piotr i apostoł Paweł zwiastowali Ewangelię, to rozpoczynali, w przypadku pogan, rozpoczynali od tego, Bóg ciebie stworzył. Przed nim jesteś odpowiedzialny. W przypadku Żydów nie zawsze to czynili, bo Żydzi wiedzieli, jak się rozpoczyna Biblia. Oni, lud Boży Starego Testamentu miał tą świadomość, jesteśmy ulepieniem zrobionym rękami Boga. Wiedzieli coś o świętości Boga. Wiedzieli coś o Mojżeszu, który dał przykazania. Wiedzieli coś o Izajaszu, który wołał: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Żydzi to wiedzieli. Dlatego nie było tak wielkiej potrzeby, aby ciągle na nowo im to przypominać. To było, albo może lepiej, powinno być w ich krwi. Od samego początku w swoim domu słyszeli, że Bóg jest święty. Bóg ciebie stworzył, przed nim jesteś odpowiedzialny. To było powinnością każdego ojca dwa razy dziennie przypominać dzieciom: Szema o Izrael. Słuchaj, Izraelu, przed Bogiem jesteś odpowiedzialny. I ojciec był za to odpowiedzialny. Gdy ojca nie było, to była odpowiedzialna matka. Piotr i Paweł, apostołowie, byli świadomi tego prawa i w taki sposób Ewangelię zwiastowali. Zwiastowanie Ewangelii nie rozpoczyna się od Bóg ciebie kocha. Wiem, znam takich kaznodziejów, którzy na lewo, na prawo rzucają słowa: Bóg ciebie kocha. Bóg ciebie kocha, Bóg nie ma co robić, Bóg ciebie kocha. Bóg jest taki kochany, najlepiej ślepy. On nie widzi to, co ty robisz. On nie widzi, jak ty żyjesz. On ci w końcu dał wolność. Ty możesz tej wolności używać, jak chcesz. Bracia i siostry, ja do takich kaznodziejów nie należę. Należę do tej grupy kaznodziejów, którzy wołają: Bóg jest święty. Kiedy Bóg powołał Izajasza, to mu pokazał: święty, święty, święty. Trzy razy święty. W Piśmie Świętym, co prawda, mamy napisane: Bóg jest miłością, ale ani raz nie mamy napisane: Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością. Ale w przypadku świętości, tej podstawowej doktryny Pisma Świętego, przedstawianej przez Pismo Święte, jest powiedziane: Bóg jest trójświęty, jeżeli możemy powiedzieć. W ostatniej księdze Biblii, spisanej ręką Jana, również mamy to. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Tak więc zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie Bóg jawi się jako święty. Bóg ciebie stworzył, przed Bogiem jesteś odpowiedzialny. Bóg jest święty. Co to znaczy? Dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie brakuje nam odczucia świętości Boga. Dlatego główną pracą teologii, ewangelistów, pastorów, kaznodziejów jest to, by przedstawić, że Bóg jest święty. A to znaczy, że Bóg nienawidzi grzechu, mojego grzechu. I muszę mieć tę świadomość, kiedy mówię o świętości Boga, to Bóg nienawidzi mojego grzechu. Nie mogę tobie mówić, że Bóg nienawidzi twojego grzechu, jeżeli sam nie zrozumiem, że muszę ze swoim grzechem do Boga przyjść i powiedzieć: Boże, wybacz, bądź miłościw mnie grzesznemu. Bóg jest święty, a ja nie. Jezus zbawia. Zbawił mnie. Bóg jest święty i nienawidzi grzechu. I kiedy tak przyglądamy się kaznodziejom Nowego Testamentu, także i Starego Testamentu, a szczególnie temu, który jedną nogą stoi w Starym, a drugą w Nowym Testamencie, to był Jan Chrzciciel. Dobrze znamy, jaką służbę Bóg mu powierzył. On wołał: prostujcie ścieżki wasze. Wołał, wyszedł na arenę świata i wołał: upamiętajcie się i wieście Ewangelii. I kiedyś na horyzoncie zobaczył zbliżającego się Jezusa. To on o nim mówił. On był jego heroldem. On miał go przedstawić. Przerwał swoje kazanie i powiedział: Oto baranek Boży, który gładzi grzech całego świata. Jan Chrzciciel to nie był człowiek, który tylko zwiastował o grzechu. To nie był człowiek, który wskazywał na świętość Boga. Bo grzech nie ma sensu, kiedy Bóg nie jest święty. O tym musimy pamiętać. Kiedy zwiastujemy świętość Boga, to wtedy grzech jawi się w całej rozciągłości. Kiedy przestajemy mówić o świętości Boga, to lekceważymy grzech. Wtedy nie mamy się z czego pamiętać. Wtedy ewangelizacja nie jest potrzebna. No bo po co? Jeżeli ja nie mam problemu z grzechem, jeżeli nie mam świadomości, że jestem grzesznikiem i pędzę na oślep do piekła, no to po co mi Ewangelia? Po co mi Bóg? Dlatego jest wielka potrzeba zwiastowania na temat świętości Boga. Pewnego dnia Jan Chrzciciel spotkał króla. Nazywał się Herod. W Piśmie Świętym mamy mowę o przynajmniej 10 Herodach. Żaden z nich nie był dobry. Każdy z nich kombinował na swój sposób. Każdy z nich jest symbolem grzechu, odstępstwa od Boga. Wiemy, każdy z nich, i to dziadek, ojciec, syn i wnuki, i wszyscy jakby byli zjednoczeni, umówili się, my będziemy występować przeciw świętemu Bogu. I Jan, kaznodzieja zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, spotkał Heroda. A Herod żył w grzechu. Świat by powiedział, no nie, Herod miał bardzo szerokie serce, potrafił kochać swoją żonę i żonę swojego brata. Niektórzy by go obwołali i powiedzieli, no jest przykład, on pod takie serce szerokie, że on potrafi więcej kobiet naraz kochać. Dzisiaj też mamy takich ludzi, którzy nie wierzą w czystość i świętość małżeństwa. Dzisiaj rozlatują się małżeństwa. Dzisiaj ludzie żenią się, żeby się rozwodzić, a rozwodzą, żeby się ożenić. Taką mamy dzisiaj sytuację. I Herod jest tego symbolem. On miał, co prawda, mogę sobie wyobrazić swoją żonę, ale przyszedł w odwiedziny brat. I wydawała mu się, że jego żona, brata żona, była bardziej atrakcyjna. I Herod się o tym dowiedział. Jan Chrzciciel się o tym dowiedział. I Jan Chrzciciel mógł zrobić jedną z trzech rzeczy. Po pierwsze, mógł nabrać wody do ust. Nie powiem ani słowa. To jest Herod. Jak ja bym coś powiedział, to skończy się moja kariera kaznodziejska. Jak ja coś powiem teraz przeciwko Herodowi, to mnie skróci o głowę. No nie mogę. Gdyby to był jak ktoś inny, ktoś mniej znaczny, no to bym powiedział. Ale to jest Herod. To jest ktoś ważny. To jest ktoś, kto trzyma w swoich rękach władzę. Przynajmniej tak sobie myśli. No nie mogę. To była jedna opcja. I Jan Chrzciciel mógł wykorzystać taką opcję. Druga opcja, którą Jan Chrzciciel mógł wykorzystać, to taka, mógł podejść do sprawy bardzo ekumenicznie. Mógł zauważyć w postawie Heroda właśnie to bardzo szerokie serce. To umiłowanie czegokolwiek. Cokolwiek przyjdzie, to Herod kocha. Nie ma rozgraniczenia w świadomości Heroda, co jest dobre, a co złe. Co jest grzechem, a co, nie, co jest świętością. A wiemy, że małżeństwo pochodzi od Boga. Małżeństwo jest świętością. I nie wolno naruszać małżeństwa. Ale Jan Chrzciciel mógł zobaczyć, że Herod jest jakiś inny. On tak potrafi objąć, prawda się nie liczy. Nie, najważniejsze są uczucia. I on jest dobrym przykładem. I mógł go zaprosić na jakieś nabożeństwo i powiedzieć, Herodzie, ty dzisiaj złożysz świadectwo, jak kochać ludzi, nie dbając o doktrynę. Nieważne, w co wierzysz, ważne, żebyś kochał. I do dzisiaj mamy też takich kaznodziejów, którzy tak uczą. Ważne, żeby kochać, a nie ważne, w co wierzysz. Jan Chrzciciel nie zaprosił Heroda na takie spotkanie ekumeniczne. Co zrobił Jan Chrzciciel? Poszedł trzecią drogą. Powiedział wyraźnie, nie możesz mieć żony brata swego. Dlaczego? Bo Jan Chrzciciel był kaznodzieją Słowa Bożego. Bo Jan Chrzciciel doskonale rozumiał, Bóg jest święty. I podkreślał znaczenie świętości Boga. Ponieważ Bóg jest święty, Herodzie, to Bóg nienawidzi twojego grzechu. Wiemy, jak to się skończyło. Wiemy, że rzeczywiście Herod skrócił Jana Chrzciciela o głowę. Ale drodzy, gdybyśmy dzisiaj wsiedli do autobusu i pojechali nad grób Jana Chrzciciela, gdybyśmy tylko potrafili znaleźć ten grób, to wiecie, co tam byłoby napisane? Tutaj leży ten, który co prawda ani jednego cudu nie uczynił, ale wszystko, co powiedział o Jezusie, było prawdą. Bracia i siostry, pewnego dnia nasze ciało złożą w grobie. Co by mogło być napisane? Wszystko, co powiedział o Jezusie, wszystko, co powiedziała o Jezusie, było prawdą. Jak ludzie będą wspominać przebieg naszego życia, kontakty z nami? Nie wiem, czy Herod się nawrócił, nie czytamy o tym. Ale ja myślę, że tej nocy, kiedy skazał Jana Chrzciciela, to chyba spać nie mógł. Bo jeżeli robi się takie rzeczy, jeżeli likwiduje się wieść o Bożej świętości, jeżeli likwiduje się głos Ducha Świętego, który mówi, przekonywuje o grzechu, o sprawiedliwości, o przyszłym sądzie, to nie dziwne, że człowiek spać nie może. I być może ty też nie możesz spać. Masz kłopot, bo przychodzą ci do głowy grzechy, które są niewyznane, grzechy, w których siedzisz, grzechy, które kochasz, grzechy, którym się jeszcze sobie jeszcze mówisz, jaki jesteś wspaniałym, cudownym, bo potrafiłeś łokciami iść przez życie. Herod, myślę, nie mógł tej nocy spać. Albo może spał, może tak zabił swoje sumienie, że spał spokojnie i to nie miało już dla niego żadnego znaczenia. Pan Jezus Chrystus doskonale znał uczniów i ponieważ wiedział, że w ich sercach wystąpiła trwoga, to powiedział, słuchajcie, nie ulegajcie trwodze, nie ma sensu. Ja wiem, kim jesteście. Piotrze, ja dobrze wiem, że ty się mnie zaprzesz. Ja wiem, Tomaszu, ile pytań jest w twojej głowie. To było już wtedy, kiedy Judasz już poszedł swoją drogą, zdradziwszy Pana Jezusa. Najbardziej tragiczna postać. Można być tak blisko Jezusa i można od Niego odejść. Ale Piotr nie chciał odejść. Tomasz nie chciał odejść. A co jest z tobą? Nie ulegajcie trwodze. Pan Jezus Chrystus otwiera swoje serce przed uczniami i mówi, wierzycie w Boga. Zakłada wiarę w Boga. Bo każdy człowiek na swój sposób w Boga wierzy. Bo kiedy tylko popatrzy w lustro, to widzi twór Boży. I nie można udawać, że Boga nie ma. Bo wyszedłeś z ręki Boga. Tylko Bóg potrafi kogoś takiego jak ty stworzyć, który ma głowę, ma ręce, nogi, potrafi myśleć, potrafi widzieć, mówić. Ma serce, potrafi kochać, potrafi podejmować decyzje. Przecież dobrze wiesz, że to się nie stało o tak. Pan Bóg ciebie stworzył. I dlatego człowiek naprawdę musi się wysilić, żeby popatrzeć w lustro i nie widzieć Boga. To naprawdę trzeba mieć potężną wiarę, aby odrzucić Pana Boga. Tak więc ateizm jest wiarą niesamowitą. Podziwiam wszystkich bezbożników. Podziwiam, że potrafią wierzyć w to, że Bóg ich nie stworzył. Pan Jezus zakłada, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Dlaczego? No bo Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. Pan Jezus Chrystus przyszedł z nieba, mając kwalifikacje potrzebne do zbawienia nas. On nie przyszedł jako założyciel religii. On nie przyszedł jako ten, który naśladował nauki jakichś profesorów, teologów, nie. On przyszedł prosto z nieba. On przyszedł, aby darować życie wieczne. I mówi, wierzcie we mnie. Bo tak jak później powie, kto widział mnie, widział Ojca. I tutaj Pan Jezus wyraźnie mówi, w domu mojego Ojca. Wiecie, kiedy my to czytamy, to mówimy, no w domu mojego Ojca. Ale w ustach Pana Jezusa to musiało brzmieć tak. W domu mojego Ojca! W domu mojego Ojca! W domu mojego Ojca! Za każdym razem mogę sobie wyobrazić, oczy Pana Jezusa błyskały miłością do Ojca, miłością do tego, który Go posłał, miłością prawdziwą. W domu mojego Ojca, słuchajcie, Piotrze, słuchaj, w domu mojego Ojca, Tomasz, w domu mojego Ojca, Judasz już tego nie słyszał, bo jeżeli ktoś idzie swoją drogą, to Pan Jezus nie może mu powiedzieć w domu mojego Ojca. Judasz zrezygnował. Judasz odpadł. Tragiczne. Ale dalej tutaj Pan Jezus mówi, gdyby było inaczej, powiedziałbym, bo przecież idę przygotować wam miejsce. Co za wspaniała perspektywa. Wiem, że niektórzy moi przyjaciele specjalizują się w eschatologii, ja nie. Nie specjalizuję się w eschatologii. Znam ją. Czytam opasłe tomy na ten temat, ale się nie specjalizuję. I wiem, że pomiędzy wierzącymi ludźmi występują różnice, premilenializm, amilenializm, postmilenializm i wiele innych możliwych sposobów wyjaśnienia eschatologii. Cenię każdego brata i cieszę się, jeżeli są przygotowani na powtórne przyjście Pana Jezusa. Amen. Ale wiecie, co mi jest najważniejsze? Najważniejszy jest mi Bóg jest święty, a ja nie. Jezus zbawia, zbawił mnie. I teologia nazywa to soteriologią, czyli nauką na temat zbawienia. Pozwól, że zapytam, czy jesteś zbawiony? Bo cóż z tego, gdybyś znał cały harmonogram przyszłości, jak rozwinie się świat pod koniec, kiedy będzie ucisk, kiedy będzie tysiąclecie, co się będzie działo w tysiącleciu, jeżeli ty nigdy nie przyjąłeś zbawienia. No powiedz mi, jaki sens miałoby rozważanie tych wszystkich szczegółów i wiedzieć wszystko, mieć to w jednym paluszku, jeżeli ty nie jesteś zbawiony? Jaki to miałoby sens? Bardzo sobie cenię Tomasza. Tomasz to był taki człowiek, który w jego głowie było pełno pytań. To był człowiek, za którym chodziły pytania. On ciągle coś tam kwestionował. I wiecie co, mamy do czynienia z takim Bogiem, który pozwala nam na zadawanie pytań. Ja trochę miałem nauczycieli, w zasadzie miałem dwa rodzaje nauczycieli w życiu. Jedni lubili moje pytania, inni nie lubili moich pytań. Tych, którzy lubili moich pytań, wcale tak dużo nie było. Ale nawet prowokowali mnie, no jakie masz pytania? No to wtedy, to ja bombardowałem ich pytaniami. Tomasz takim człowiekiem był. On bombardował Pana Jezusa pytaniami, które rodziły się w jego głowie. Być może ty też masz pytania i to podobne pytanie jak Tomasz. Tomasz przyszedł i powiedział do Pana Jezusa Chrystusa tak. Panie, no my nie wiemy. My nie wiemy, dokąd ty idziesz. Skąd możemy znać drogę? 3 lata najlepszej szkoły biblijnej. U boku Pana Jezusa i Tomasz przyznaje uczciwie, ja nie znam drogi. Skąd ja mogę wiedzieć? Panie, dokąd ty idziesz? Cały czas Pan Jezus mówił, dokąd idzie. Mówił im i pierwszy, i drugi, i trzeci raz, ja idę na krzyż po to, żeby zdjąć karę z was. Ja przyjmę karę na siebie, żebyście wy nie byli ukarani. Rozumiesz? A Tomasz mówi, no jakże możemy znać drogę? Wiecie, gdybym ja był Panem Jezusem, to bym zrobił, Tomaszu, do widzenia. Wybieram nowych. No przecież jak można 3 lata uczyć prostych rzeczy? To nie jest wysublimowana teologia. To Pan Jezus przecież powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. I każdego dnia Pan Jezus pokazywał tą drogę. I każdego dnia Pan Jezus Chrystus zwiastował tą prawdę. I każdego dnia mówił, jest życie, ja jestem tym życiem. A Tomasz przychodzi i mówi, no nie wiem. Nie znam drogi. I Pan Jezus go nie odrzuca. Jestem pełen podziwu, kiedy przyglądam się temu wersetowi, Pan Jezus dalej z nim rozmawia i odpowiada na jego wątpliwości. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie dziwię się, że potem ten nasz kochany Tomasz mówi, Pan mój i Bóg mój. Tomasz doszedł. A jak jest z tobą? Kiedy bywałem w Indiach, to nie mogłem uwierzyć swoim oczom. Patrzę, Mar Toma Church. Co tu robi Tomasz? Toma to jest Tomasz po hindusku. Mar Toma Church. I pytałem moich przyjaciół, co to znaczy? Oni na mnie, bracie Czesławie, to nie wiesz? No, nam w Polsce tego nie oczekiwano, że będziemy wiedzieć wszystko na temat Indii. To usprawiedliwiłem się, no powiedzcie mi, no nie wiem. Jestem tak jak Tomasz, nie wiem. No przecież cały świat wie, że Tomasz z tej grupy uczniów pańskich pojechał najdalej. Do Indii. I on tutaj pozakładał te zbory. I one są do dzisiaj. Po 2000 latach one tutaj są. Bo Tomasz, który kiedyś powiedział, nie znam, nie wiem, jakże możemy znać drogę, to ten sam, który powiedział, Pan mój i Bóg mój, przyjechał do nas do Indii. Piotr nie przyjechał. Jan nie przyjechał. Wysłali go na Patmos. Ale Tomasz przyjechał do nas i nam w Indiach, w Azji zwiastował Ewangelię. Pan Jezus doskonale wiedział, w jaki sposób chciał użyć Tomasza, bo Pan Bóg ma plan dla życia każdego z nas, ale wiecie, nie może zrealizować planu, dopóki nie powiemy tego, co powiedział Tomasz. Co powiedział Tomasz? Pan mój i Bóg mój. Pan mój i Bóg mój! I mogę sobie wręcz usłyszeć, gotów jest. Teraz może iść do Indii. Teraz się nadaje. Teraz może mówić o drodze. Teraz może mówić o prawdzie. Teraz może mówić o życiu. I Tomasz przyjechał i mówił, ja wszedłem na tą drogę. Ja poznałem tą prawdę. Ja żyję tym życiem, które odebrałem od Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, Dzieje Apostolskie to wspaniała część Pisma Świętego. W ogóle Pismo Święte można podzielić na 5 części w zależności od przedstawianej drogi. W zależności od prawdy i w zależności od przedstawiania życia. My wiemy, że drogą, prawdą i życiem jest Pan Jezus Chrystus. Całe Pismo Święte jest chrystocentryczne. 5 części Pisma Świętego rozpoczyna się od tej części, która mówi prawda, przepraszam, droga się otwiera. Prawda będzie poznawalna. Życie będzie w zasięgu Twojej ręki. I tu mamy na myśli Stary Testament. Stary Testament mówi Pan nadchodzi. I każda księga, jest ich 39, kiedy otwierasz Pismo Święte, to w każdej księdze spotykasz Pana Jezusa. W jaki sposób? On nadchodzi. Ta droga będzie osiągalna. Ta prawda będzie poznawalna. To życie, to jest właśnie życie, jakie Bóg przygotował w Jezusie Chrystusie. I zarówno Tora, Stary Testament, tak samo i Pisma, jak i prorocy są zjednoczeni w Starym Testamencie, aby mówić: On nadchodzi. A potem mamy drugą część. Druga część Pisma Świętego bardzo często określana jest jako Ewangelię. Mój tytuł jest inny, może się zgodzicie. Mój tytuł jest taki: Chrystus nadszedł. Chrystus nadszedł. Zarówno Mateusz, kiedy wziął do ręki pióro, zostawił tam, przy tym cle siedział cały czas, a teraz stał się naśladowcą Pana Jezusa i spisał o w natchnieniu Ducha Świętego o Panu Jezusie. Potem Marek, potem Łukasz, ten doktor, przestał pisać recepty i napisał Ewangelię. A potem Jan, uczeń, który miłował Jezusa. Mamy cztery obrazy z różnych punktów widzenia o Panu Jezusie. I każdy z nich woła: On przyszedł! I nawet w Ewangelii według Jana czytaliśmy, jak przyszedł. Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tu już mamy dwie części. Pierwsza: On nadchodzi. Druga: On przyszedł. Trzecia: Dzieje apostolskie. Dzieje apostolskie to jest nazwa, jaka jest umieszczona w naszych przekładach Pisma Świętego. Tak naprawdę to nazwa tej księgi, to jest trzecia część Biblii, to jest po prostu dzieje. Nie apostolskie, ale dzieje. I kiedy tak się zastanawiałem się nad tym, czyje to są dzieje, no występują tam apostołowie, ale główną postacią nie są oni. Przecież nie Piotr. Kościół nie opiera się na Piotrze, Piotr nie jest głową Kościoła, ani Paweł nie jest głową Kościoła. Jezus, Pan Jezus Chrystus jest głową Kościoła. I tytuł, jaki ja mam dla tej części, trzeciej części Pisma Świętego, to: Chrystus działa. On działa. I widzimy tych ludzi, którzy idą Jego drogą, którzy wyznają Jego prawdę, którzy żyją Jego życiem. To są dzieje Jego, dzieje Chrystusa. On działa. Powstaje pytanie: jak On działa w Twoim życiu? Bo jeżeli nie działa, to może oznaczać, że On tam nie żyje. A jeżeli nie żyje, to właśnie po to jest to nabożeństwo, abyś dzisiaj nie potrafił odsunąć na bok Jego zaproszenia. Co zrobić z Jezusem? Cały Stary Testament mówił: On nadchodzi. Czterech ewangelistów Pan powołał, aby powiedzieć Tobie: On przyszedł. Dzieje apostolskie są dokumentem tego, że On działa. Czy działa w Twoim życiu? A potem mamy 21 ksiąg, to jest czwarta część Biblii. I ciekaw jestem, jaki byłby Twój tytuł. Gdybym Cię tak poprosił o napisanie książki albo rozdziału na ten temat, to musi się zacząć ten tytuł od Chrystus, On. Bo Biblia jest chrystocentryczna. Jakby to było? Chrystus co? Jaka byłaby Twoja propozycja? Mam nadzieję, że Was nie uśpiłem. Proszę bardzo, nie słyszę, głosiej troszeczkę. Chrystus co? Albo w tym miejscu nie słychać, albo mówicie za cicho.
Chrystus uczy.
Uczy. No, dobry tytuł. Co prawda nie jest mój, ale jest prawdą, że Chrystus uczy. Ale ja potrzebuję taki tytuł, który... wiecie, bo tak samo w pierwszej części Biblii Chrystus uczy. I w drugiej części uczy. I w trzeciej uczy. Także taki... Chciałbym taki tytuł, który dotyczy tylko tej części. Jaki to by był? Pomóżcie mi.
Chrystus w życiu Kościoła.
Amen. Chrystus żyje. Oczywiście, że tak. List do Galatów 2:20 brzmi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I wiecie co? Bracia i siostry, ewangelizacja właśnie na tym polega. abyś idąc dzisiaj do domu mógł powiedzieć: Chrystus żyje! Nie w historii Kościoła, nie w zborze, nie w życiu mojego brata i siostry, nie w życiu Piotra i Tomasza, ale On jest drogą, na którą wszedłem. On jest prawdą, którą wyznaję. I On jest życiem, którym się cieszę. Co zrobisz ty z Jezusem? Czy jesteś w stanie powiedzieć: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie ma mnie. Żyje we mnie Chrystus. I wszystkie 21 ksiąg o tym mówią, jak wygląda prawdziwe życie chrześcijańskie. Kiedy Chrystus jest drogą, po której chodzisz, kiedy Chrystus jest jedyną prawdą i kiedy w końcu Chrystus jest tym życiem, które uruchamia wszystkie twoje decyzje. I wreszcie piąta część Biblii, bo musimy zakończyć, to Chrystus nadchodzi. To jest ostatnia księga. Jan napisał ją na wyspie Patmos. I zauważymy, że pierwsza część i ostatnia część brzmią tak samo. Chrystus nadchodzi, Chrystus nadchodzi. Dla ludu Bożego Starego Testamentu te cztery części, które wymieniłem, Chrystus przyszedł, Chrystus działa, Chrystus żyje, Chrystus nadchodzi, to była ich eschatologia. Nie wszystko wiedzieli, w jaki sposób to nastąpi. Nasza eschatologia jest inna, ale my dzisiaj koncentrujemy się właśnie nad tymi trzema słowami. Chrystus drogą, Chrystus prawdą i Chrystus życiem. I myślę, że nie przez przypadek ten fragment Słowa Bożego tutaj jest powieszony i każdy, który przychodzi tutaj do tej kaplicy, jest pod wrażeniem tego fragmentu Bożego Słowa. I mogę sobie wyobrazić tak, że na podstawie Dziejów Apostolskich, jak mocne to było, kiedy apostoł Paweł to był taki człowiek, który zauważył, że inni ludzie chodzą inną drogą niż on. I chciałbym to udowodnić. W dziejach, które mówią, Chrystus działa, On działa jako droga, działa jako prawda, działa jako życie. W tych dziejach przynajmniej 6 razy jest mowa o Nim jako o drodze. Pierwszy raz to zauważa to Saul, który został później Pawłem. I czytamy w dziejach, w 9 rozdziale, w wersecie 2. I uprosił go o listy do synagog w Damaszku. Planował sprawdzić, czy są tam jacyś zwolennicy drogi. Mężczyźni lub kobiety, a jeśli by się okazało, że są, chciałby takie osoby schwytać i sprowadzić do Jerozolimy. Byli zwolennicy drogi. Na świecie są 2 rodzaje ludzi. Są ci, którzy są zwolennikami drogi, poszli za drogą, chodzą tą drogą i są ci, którzy chodzą na bezdrożach. Wydaje się im, że też chodzą po drodze, ale ich droga prowadzi donikąd, tak jak mówi prorok Starego Testamentu. Coś więcej, również kiedy Saul, który stał się Pawłem, składał świadectwo, o czym donosi w 22 rozdziale dziejów, a w 4 wersecie, to mówi wyraźnie: prześladowałem zwolenników tej drogi. I to już mówi wtedy, kiedy już tą drogą chodzi. Bo zorientował się, że nie ma sensu chodzić innymi drogami. Nie ma sensu żyć bez Jezusa. Prześladowałem zwolenników tej drogi, nie cofałem się nawet przed wyrokami śmierci. Chwytałem i wtrącałem do więzień mężczyzn i kobiety. Tak więc, po pierwsze, w dziejach mamy do czynienia z ludźmi, których Biblia nazywa zwolennikami drogi. To są ci, którzy zobaczyli drogę i na nią weszli. To są ci, którzy wiedzą, że ta droga prowadzi do tego miejsca, o którym powiedział Pan Jezus: idę przygotować wam miejsce. Ta droga się kończy właśnie wejściem do tego miejsca. Ta droga kończy się niebem. Pan Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jest i wy byli. Był ktoś taki jak Szczepan. Krótko służył Bogu, ale on szedł tą drogą. Był zwolennikiem drogi i Saul to zauważył, pilnował jego szat. Później stał się także zwolennikiem tej drogi. Dzieje również piszą o ludziach, którzy nie są zwolennikami drogi. Niektórzy odrzucają tę drogę. I zbyt wielu ludzi, jest nam przykro, odrzuca tę drogę. Na przykład w Dziejach, w 19 rozdziale, a w wersecie 9 czytamy, kiedy jednak niektórzy upierali się przy swoim, odmawiali wiary i wobec tłumów znieważali drogę Pana. Odłączył się od nich, oddzielił uczniów i codziennie rozprawiał w szkole Tyranosa. To w Efezie było. Pan Bóg poprowadził Saula, który stał się Pawłem. Do Efezu było przebudzenie. Szedł tą drogą i zarażał innych. Pozytywnie rzecz biorąc, tym, że ludzie wstępowali na tą drogę, szli za Jezusem. Ale pojawili się ludzie, którzy znieważali drogę Pana. Pojawia się pytanie. Albo idziesz drogą Pana, jesteś zwolennikiem drogi, albo odrzucasz drogę. Nie ma pośredniej możliwości. Albo idziesz drogą, którą jest Jezus, albo wyznajesz prawdę, którą On jest, albo otrzymałeś to życie i cieszy się tym życiem, albo odrzuciłeś. Co zrobiłeś z Jezusem? I podczas każdej ewangelizacji to pytanie trzeba zadać i ty przed Bogiem na to pytanie musisz odpowiedzieć. I czy się to tobie podoba, czy nie, odpowiedz teraz. Brak odpowiedzi jest odpowiedzią negatywną. Co zrobić z Jezusem? Nie mów, że jesteś religijny. Nie mów, że chodzisz do kościoła. Nie mów, że spowiadasz się. Nie mów, że dajesz, że czytasz Biblię. Nie. Pytanie jest o to, czy idziesz drogą. Czy jesteś zwolennikiem tej drogi. Pytanie jest o to, czy wyznajesz tą prawdę. Kiedyś Piłat zadał pytanie, co jest prawdą. Gdzie jest ta prawda? Czy prawda jest poznawalna? Pan Jezus powiedział, słowo Twoje jest prawdą. A On przyszedł jako to słowo. Dalej czytamy w tym samym rozdziale Dziejów, w 19 rozdziale, w 23 wersecie. Mniej więcej w tym czasie wybuchły w Efezie poważne zamieszki z powodu drogi Pana. Kiedy zwiastowana jest droga Pana, to pojawiają się zamieszki. Kto je inspiruje? Diabłu bardzo nie podoba się, kiedy droga Pana jest zwiastowana. On chciałby sprowadzić każdego z nas na manowce. On chciałby, abyśmy topili się w swoim grzechu, abyśmy czasem o drodze Pana nie słyszeli, abyśmy na drogę Pana nie weszli, abyśmy odrzucili Jezusa Chrystusa. To są dwie rzeczy, które zauważamy w Dziejach. Po pierwsze, są zwolennicy drogi. I ci ludzie wszędzie, gdzie idą, to mówią o tej drodze. Nie ma lepszego życia, jak właśnie iść tą drogą i zachęcają, i zapraszają. I może dlatego tutaj dzisiaj jesteś, bo jesteś zaproszony przez zwolenników tej drogi. Dalej, niektórzy odrzucają tę drogę, jak ci w Efezie. Czy ty do tych ludzi zechcesz należeć? Czy ty naprawdę chcesz odrzucić drogę Pana? Czy naprawdę chcesz pójść na wieczne zatracenie, nie chodząc tą drogą, nie wyznając tej prawdy i nie przyjmując tego życia? Na zakończenie, na podstawie Dziejów, powiedziałem, że 6 razy jest mowa o tej drodze, bo Dzieje mówią o tym, że Chrystus działa. Ta droga jest otwarta. Gdyby była zamknięta, to tej ewangelizacji dzisiaj by nie było. To dzisiaj Zeszlibyśmy się pewnie na grę w szachy, albo ping-ponga, albo kawę byśmy pili, albo byśmy się zajmowali zagadnieniami historycznymi, albo archeologią, czy czymkolwiek w tym życiu, byle nie mówić o Chrystusie. Byle nie mówić, że On jest jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem. Dzisiaj o tym słyszysz. I dzisiaj nie możesz powiedzieć, ja nigdy nie wiedziałem, nie słyszałem, ja bym wszedł na tą drogę, gdybym wiedział. Wiesz, dzisiaj jesteś bez wymówki. I dzisiaj Duch Święty tak używa Jego Słowa, Bożego Słowa, że wiesz, co trzeba zrobić. Trzeba wejść na tą drogę przez wiarę. Trzeba przyjąć Jezusa jako drogę swojego życia. Trzeba przyjąć Jego prawdę, wszystko, co powiedział o Tobie. I trzeba żyć, tętnić Jego życiem. Do tego służą listy apostolskie. Ale chciałbym przeczytać te dwa dodatkowe fragmenty z dziejów. Znajduję je w 24 rozdziale tej księgi. Pamiętamy, że ta księga mówi, Jezus działa. To natomiast wyznaję przed Tobą, że zgodnie z drogą, którą oni nazywają herezją, służę ojczystemu Bogu, wierząc wszystkiemu temu, co jest zgodne z prawem oraz temu, co zostało napisane u proroków. To są słowa apostoła Pawła przed Feliksem. Niektórzy nazywają to herezją. Wielu ludzi myśli sobie, że to jest odstępstwo. Apostoł Paweł był nazwany przywódcą sekty. A tutaj mówię jeszcze raz. Oni nazywają to herezją, ale ja służę ojczystemu Bogu zgodnie z drogą, zgodnie z Jezusem, zgodnie z tym, o którego pytał Piotr, apostoł, o którego pytał Tomasz, a Pan Jezus odpowiedział, ja jestem drogą, ja jestem życiem. Ja jestem prawdą. I czytamy w 22 wersecie. Feliks, dość dobrze zaznajomiony ze sprawami dotyczącymi drogi. Zwróćmy na to uwagę. Feliks był dość dobrze zaznajomiony ze sprawami dotyczącymi drogi. Odroczył sprawę. Ja się tym zajmować nie będę. Odroczył. Drodzy, już więcej o nim nie czytamy. Dziś, jeśli byście usłyszeli głos Jego, nie odraczajcie. Dzisiaj słyszysz, ja jestem droga. Wejdź na nią. No ja, co by powodowało, co może powodować, że nie wejdziesz na tą drogę? No co ci przeszkadza? Grzech? Niektórzy sobie myślą, no ja muszę najpierw pozbawić się trochę grzechu. Ja muszę przestać grzeszyć, a wtedy przyjdę do Zbawiciela. Te słowa pochodzą od diabła, bo nie przestaniesz grzeszyć w oparciu o własną siłę. Przyjdź do Jezusa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Przyjdź i oddaj mu swój grzech. Nie pracuj nad swoim grzechem. Nie pracuj nad tym, żeby mniej palić, mniej pić, mniej cudzołożyć. Nie pracuj nad tym. Przyjdź do Jezusa, takim, jakim jesteś. Feliks był dość dobrze zaznajomiony ze sprawami dotyczącymi drogi. Ty też. Już teraz nie możesz, po tym nabożeństwie, nie możesz powiedzieć, że nie jesteś zaznajomiony. Już wiesz, co jest drogą. Już wiesz, o czym Biblia mówi. On nadchodzi, On przyszedł. On działa, On żyje. On nadchodzi. Wiesz o tym. Wiesz, dlaczego przyszedł i umarł za twoje grzechy. Jesteś zaznajomiony. Teraz pytanie. Co zrobisz z Jezusem? Feliks odroczył sprawę. Ty też? Dzisiaj jesteśmy zjednoczeni w modlitwie, abyś nie potrafił odroczyć. I jeżeli w twoim sercu jest to takie pragnienie, nie, ja nie będę odraczał. Ja teraz wchodzę na tą drogę. Ja teraz przyjmuję tę prawdę. Ja teraz pragnę żyć. Kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia. Pan Jezus powiedział: zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Amen.